będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Z Księgi Mądrości. Ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony. Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę. Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej stanie o świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, po dwutygodniowej przerwie, w czasie której świętowaliśmy uroczystość Bożego Ciała, powracamy do naszego cyklu rozważań o życiu duchowym, który kontynuować będziemy przez całe wakacje. Ostatnio mówiliśmy o kierownictwie duchowym jako niezwykle cennej pomocy w rozwoju życia chrześcijańskiego i opisaliśmy główne cechy, jakimi winien odznaczać się kierownik duchowy. A ponieważ jest to posługa oparta na ścisłej relacji osobowej, wypada teraz scharakteryzować osobę kierowaną. Posługa kierownictwa duchowego często spełniana jest w ramach sakramentu pokuty. Dlatego osobę kierowaną zwykło się nazywać penitentem. Warto jednak pamiętać, że w przypadku kierownictwa duchowego nazwa ta nie jest właściwa. Kim zatem jest osoba kierowana? Antonio Royo Marin, hiszpański teolog, jeden z dawniejszych autorów, odpowiada, że jest nim każdy wierzący, który poważnie dążąc do doskonałości chrześcijańskiej, poddał się w sposób wolny pod władzę kierownika duchowego. Zwróćmy więc najpierw uwagę, że jest nim każdy wierzący. Z posługi kierownictwa duchowego może i powinien zatem korzystać każdy, choćby był biskupem czy wybitnym teologiem, czy też sam pełnił tę posługę. Jak mówi stare orzekadło, nikt bowiem nie jest sędzią we własnej sprawie. Przy czym nie chodzi tylko o rozwiązywanie trudnych spraw, ale przede wszystkim o duchowe wsparcie na wąskiej drodze ku doskonałości. Jakimi cechami ma odznaczać się osoba kierowana? Zamiast tego pytania może lepiej mówić o obowiązkach osoby kierowanej wobec samej posługi kierownictwa duchowego, jak i o obowiązkach wobec konkretnej osoby kierownika. Jeśli chodzi o postawę osoby kierowanej względem samej posługi, to na podkreślenie zasługuje przede wszystkim pragnienie doskonałości, jak również szczerość, posłuszeństwo, wytrwałość i dyskrecja. Natomiast postawę osoby kierowanej wobec swego kierownika ma cechować szacunek, zaufanie i nadprzyrodzona miłość. Bez otwartości i szczerości penitenta posługa kierownictwa duchowego staje się niemożliwa. Nie może być tak, że osoba kierowana prowadzi podwójną grę. Kierownikowi duchowemu mówi tylko to, co jest dobre i mniej wstydliwe, a resztę, czyli swoje grzechy, wyznaje przed jakimś nieznanym, przygodnym spowiednikiem. Jeżeli osoba kierowana rzeczywiście pragnie duchowego postępu, powinna zadbać o to, aby kierownik duchowy wiedział wszystko, co istotnie wpływa na jej życie duchowe. Nie chodzi też o to, aby ojca duchowego zasypywać banalnymi sprawami, które penitent sam powinien umieć rozwiązywać na bieżąco. Wspomnieliśmy wyżej, że osoba kierowana dobrowolnie poddaje się pod władzę Ojca Duchowego, przy czym nie jest to władza w sensie prawnym. Kierownik duchowy sprawuje władzę, korzystając z autorytetu wychowawcy i formatora. Dlatego posłuszeństwo osoby kierowanej wynika z zadeklarowanej chęci poddania się pod czyjeś prowadzenie, w którym odczytuje zamysł Boży. Posłuszeństwo to wynika zatem z wiary, pokory i roztropności, a także z zaufania, jakim osoba kierowana obdarzyła kierownika, prosząc go o duchową pomoc. Z wzajemnego zaufania wynika dyskrecja. Jeśli kierownik duchowy zobowiązany jest do dochowania sekretu, to także penitent nie powinien zwierzać się innym z tego, co jest przedmiotem kierownictwa duchowego. W przeciwnym razie można byłoby wnioskować o niedojrzałości osobowej penitenta i jego niezdolności do korzystania z posługi kierownictwa duchowego. Ważną cechą osoby kierowanej jest jej wytrwałość w dążeniu do doskonałości. Powszechnie wiadomo, że osiągnięcie jakiejkolwiek wartości wymaga trudu. Tylko zło przychodzi łatwo. Im zatem wyższa wartość, tym większy trud i konieczność samozaparcia. Natomiast szybkie zniechęcanie się z powodu stawianych wymagań, czy też ciągłe zmiany ćwiczeń duchowych, bądź samego kierownika, niweczą sens tej posługi, której celem jest osiąganie najwyższego dobra, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. Jednym z warunków owocności posługi kierownictwa duchowego jest szacunek wobec swojego Ojca Duchowego. Polega on nie tylko na docenianiu jego osobistych walorów, ale na uznaniu, że jest on prawomocnym przedstawicielem Chrystusa, w imię którego służy. Szacunku opartego na nadprzyrodzonej wierze nie pomniejszają nawet ludzkie słabości, jakie penitent mógłby dostrzec w swoim Ojcu Duchowym. Szacunek do swego kierownika duchowego znajduje oparcie w nadprzyrodzonej miłości. Chodzi o to, aby szukać nie siebie, czy też zaspokojenia naturalnych potrzeb psychoemocjonalnych, ale o wzajemne uświęcenie. W związku z tym nie tylko Ojciec Duchowy modli się i podejmuje pokutę na intencję powierzonej mu osoby, ale także osoba kierowana ma obowiązek duchowo wspomagać swego kierownika, przynajmniej w trosce o własne dobro duchowe. Drodzy słuchacze i widzowie, gdybyśmy chcieli jednym słowem opisać właściwą postawę osoby kierowanej, to należałoby sięgnąć do nauki św. Tomasza z Akwinu, który
który mówi o docilitas, jako cnocie dobrego ucznia. Docilitas to gotowość poznawania i przyjmowania prawdy, to wyuczalność, otwarcie na nadprzyrodzoną mądrość i uległość wobec natchnień Ducha Świętego. Zatem przytoczone na wstępie słowa z Księgi Mądrości najlepiej charakteryzują osobę kierowaną. Słyszeliśmy bowiem: ci posiądą boską mądrość, wspaniałą i niewiędnącą, którzy jej szczerym sercem szukają. Do tematyki kierownictwa duchowego powrócimy za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Szczęść Boże.